Dobry wieczór Państwu. 22:10 spotkamy się w Boże Ciało, świąteczny dzień. Piotr Wierzchoń realizuje program, Monika Hemperek, a obok mnie goście. Będziemy z nimi rozmawiać o duchowości. Duchowości w wymiarze życia codziennego. O tym, czym dla Państwa jest duchowość, możemy z Państwem również porozmawiać. Do tego zachęcam. Licencja małpa radio-lublin.pl podaje ten adres mailowy programu, mojego programu autorskiego, który w poniedziałki, ponieważ mam do niego szybki dostęp. Ewentualnie monika.hemperek@radio-lublin.pl, tak też można do mnie pisać. Obok mnie goście ksiądz Karol Jędrusiak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Oraz małżeństwa, z którymi ksiądz rozmawia o duchowości, tworzy różne wydarzenia związane właśnie z duchowością. Mirosław i Kinga Sobiesiakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Państwu. Dobry wieczór.
Oraz Łukasz i Eliza Szypulscy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy da się żyć bez duchowości? To jest pytanie, które mam nadzieję wybrzmi w Państwa sercach, w sercach naszych słuchaczy. Powiem o swoich odczuciach. Widzę, co się dzieje na świecie, jak ludzie są pogubieni, jak poszukują duchowości, ale poszukują jej bardzo daleko, gdzieś daleki wschód, odcinają się tak naprawdę od korzeni. I widzę ogromne zainteresowanie duchowością. Wystarczy włączyć YouTube. Ale czy my tak naprawdę wiemy, czym jest duchowość? Może najpierw zapytam o to księdza katolickiego. Jesteśmy w Polsce. Przynajmniej ja zostałam wychowana w takiej tradycji, w takiej religii. I chciałabym zapytać, czym dla księdza jest duchowość? Jak ksiądz rozumie duchowość?
Ja rozumiem duchowość bardzo prosto, jako codzienne życie, wbrew pozorom, bo może się wydawać, że duchowość jest to coś oderwane właśnie od rzeczywistości. Dla mnie duchowość to jest codzienność. I tak naprawdę wszystko, cokolwiek robię, ma wymiar też duchowy, mogę to powiedzieć śmiało, w tym sensie, że widzę, tak jak zresztą przed chwilą chyba słyszeliśmy w piosence, właśnie sens. Staram się szukać właśnie sensu we wszystkim też, co robię. Zresztą to też mi nadaje sens w życiu. Więc duchowość to jest codzienność dla mnie.
Duchowość jako kierowanie się tym, co mówi duch, co mówi dusza.
Tak, bo ja może powiedziałem tak z tej perspektywy swoje jako też kapłana. Tak, duchowość oczywiście to jest ten wymiar wewnętrzny człowieka, czyli duchowy, albo jeszcze bardziej można by określić jako życie duchowe, które zresztą tak jak mamy i życie fizyczne, i psychiczne, no też raczej powinno się rozwijać. No właśnie. I teraz można by zadawać jeszcze chyba inne pytania co do tego, jak wygląda duchowość w życiu konkretnego człowieka, bo ja mogę ewentualnie powiedzieć o swoim, ewentualnie też podzielić się, jak widzę między innymi duchowość u innych ludzi, ale tak naprawdę tym, co mogę się podzielić, to jest swoim przede wszystkim doświadczeniem życia duchowego.
Jak rozmawialiśmy przez telefon, przygotowując się do tego programu, to ksiądz powiedział wprost, bo duchowość jest od Boga. I to dla księdza teraz, tutaj siedząc, wydaje się takie oczywiste.
Tak, właśnie.
Ale właśnie mówiąc o tych wszystkich ludziach, którzy poszukują duchowości, oni niekoniecznie poszukują tej duchowości u Boga.
Tak jest, bo zresztą same określenie duchowość może być takie pejoratywne. Można nadawać różne znaczenia. Tutaj musimy konkretnie powiedzieć o duchowości chrześcijańskiej, jeżeli mówimy o naszym takim wymiarze życia duchowego, bo jest jeszcze, nie wiem, ktoś może powiedzieć, nie wiem, właśnie tak jak pani wspomniała, pani redaktor, na temat życia, na temat duchowości jakiejś wschodniej, tak? Bo jest takie pojęcie. My tutaj no jednak funkcjonujemy w tej rzeczywistości polskiej, gdzie jednak większość dotyka tej sfery duchowości chrześcijańskiej. No właśnie, czyli no właśnie, tutaj można zadać pytanie, co to jest duchowość chrześcijańska? to jest ta duchowość, która nie wypływa, albo inaczej, która nie jest, początkiem duchowości chrześcijańskiej nie jest człowiek, jest Pan Bóg. Myślę, że to jest różnica między duchowością, powiedzmy, chrześcijańskiej od duchowości, nie wiem, jakiegoś daleko wschodniego na przykład myślenia na temat duchowości. Tutaj źródłem duchowości w chrześcijaństwie jest Pan Bóg, ten, który stworzył świat, ale ten także, który przyszedł na świat i ten, który zbawił świat, umierając na krzyżu, ten, który zmartwychwstał. No i ten, który, ja bym powiedział inaczej jeszcze, ten, który szuka człowieka, każdego.
A dla Państwa, czym dla Państwa jest duchowość? Jakie znaczenie ma w Państwa życiu?
Dla mnie, ja bardzo potrzebuję jakby szukać takich miejsc duchowych w moim życiu, bo one bardzo tłumaczą, są pewnego rodzaju odpowiedzią na doświadczenia, które mam. Bardzo często nie rozumiem cierpienia, nie rozumiem jakichś niepowodzeń, czasem porażek. Dlatego szukanie duchowości, czy w tym jakiegoś ducha, bardzo mi pomaga nadać temu sens, również w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym. Więc dla mnie duchowość to jest też taka przestrzeń, która po prostu zwyczajnie tłumaczy. To jest coś, co nadaje sensu.
Ja z kolei tak jeszcze chciałabym z innej strony, że to jest też pewien, myślę, że dla nas obojga styl życia. My po prostu taki styl wybraliśmy. Jesteśmy we wspólnocie, jesteśmy w domowym kościele i ta wspólnota daje pewną propozycję dla małżonków. Daje pewne narzędzia do tego, żeby wspólnie wzrastać, wspólnie się też rozwijać, poznawać i daje taką szansę wchodzenia na różne poziomy właściwie i w różnych dziedzinach swojego życia odnajdywać się, spełniać się po prostu. I na przykład takim narzędziem jest dla nas Słowo Boże. Codziennie czytamy Słowo Boże. Tak akurat od kilku lat tak zaczęliśmy i tak praktykujemy właśnie, że tak rozpoczynamy swój dzień. Że słuchamy wspólnie tego Słowa Bożego, słuchamy czasami komentarza, dzielimy się tym, co ono nam po prostu daje. I bardzo często doświadczamy, że staje się dla nas takim impulsem, pomysłem na kolejny dzień, który się właśnie rozpoczyna i daje pewien taki sposób innego przeżywania tego dnia. Także to jest jeden z elementów. Mamy też taki element, którym jest nasza wspólna modlitwa małżeńska. To znaczy, że my robimy coś takiego, że odsłaniamy siebie przy swoim współmałżonku, jakby w jego obecności stajemy, ale przed Panem Bogiem. Pozwalamy, aby współmałżonek zaglądał do naszego serca, abyśmy mogli taką swobodą powiedzieć Panu Bogu to, co się w naszym sercu wydarza, ale w obecności męża, w obecności żony. To jest niezwykle intymna sytuacja. Mogłabym powiedzieć, że można porównać do aktu małżeńskiego. Nie da się tego inaczej, bo z żadną inną osobą nie można wejść w taką relację, taką modlitwę, tak bardzo intymną.
A wszystko to się odbywa właśnie na przestrzeni duchowości, nie? Bardzo głębokiej.
Tak.
A Państwo?
Przysłuchuję się i nie mogę się nie zgodzić, natomiast to, co mogę dopowiedzieć, to to, że taka przyszła mi refleksja, że duchowość to właściwie jest częścią każdego człowieka. Cały człowiek, tak, składa się z części fizycznej, ale też tej wewnętrznej, duchowej, jakby nie nazwać, czy to będzie sumienie, czy właśnie dusza. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, tak jak pani redaktor, też byłam wychowana w tradycji wiary i taka duchowość zawsze mi towarzyszyła, tak? Zawsze wiedziałam, że jest ktoś, kto nade mną czuwa, na kim mogę polegać. To, co powiedziała też Eliza, tak? Wejść w taką relację naprawdę bardzo osobistą, bardzo bliską. Można powiedzieć, od dzieciństwa doświadczałam już takich zdarzeń, które niewątpliwie potwierdzały mi to, że jest mi potrzebna, tak, duchowość, jest mi potrzebna wiara, jest mi potrzebna osoba, Bóg, który nade mną będzie czuwał. I całe życie, które gdzieś tam skłaniało się ku temu, że jest nade mną Pan Bóg, też nadawało mi sens temu życiu, tak, bez względu na to, czego doświadczałam. Czy to były trudy, czy to były radości, czy to były sukcesy. Ja wiedziałam, że moje zdolności, to do czego dochodzę, docieram, nie jest moją zasługą, tak? Jest ktoś, kto tym kieruje, kto prowadzi i komu należy się wdzięczność też, tak? Za te wszystkie dzieła. I to mi pomaga, to też daje mi radość w takiej codzienności też, na drodze małżeństwa, w której jestem, bo uważam to za powołanie, tak, do życia, do tego, do czego zmierzamy. A w naszym rozumieniu zmierzamy do świętości, tak, do tego, żeby znaleźć się tam, gdzie jest nasze miejsce, czyli w Królestwie naszego Boga. I na ziemi zmierzamy tą drogą, którą Pan Bóg nam przeznaczył i chcemy nią iść tak, jak On wyznacza. Nie zawsze to jest łatwe, nie zawsze podążam tą drogą, tak, podążamy, ale najważniejsze jest to, że On nas prowadzi, żeby gdzieś tam odnajdować właśnie te ścieżki, którymi On chce nas prowadzić. I myślę, że to jest wszystko w przestrzeni duchowości. Ja bardzo ogólnie powiedziałam, może mój mąż powie trochę szczegółowiej o naszej drodze.
Znaczy, może o duchowości. Jest albo duchowość, albo ma się ducha, albo ma się pustkę. Jeżeli ja wierzę w Pana Boga, w Jezusa Chrystusa, wypełniam swoje życie tym Jezusem Chrystusem. Jeżeli ja wierzę, że nasze życie jest pielgrzymką na tym świecie, więc jestem na drodze do zbawienia. Co za tym idzie, staram się żyć tak, żeby po prostu do tego zbawienia dostąpić. Już jesteśmy zbawieni, więc ja cały czas muszę się doskonalić. I w tym momencie, kiedy podejmuję jakiekolwiek decyzje czy działania, to mam świadomość, że muszę to robić według tego, w co wierzę. Według mojego ducha. Czyli wszelkie decyzje, które podejmujemy, wybory, których dokonuję, no to są wybory świadome. Świadome, że ja wiem, czego oczekuję, wiem, jaki jest mój cel i teraz tylko po prostu staram się, żeby nie zbłądzić, żeby nie odejść. A tutaj koszyczek do mojej żony, że jak odchodzę, zbaczam, to zawsze mam kogoś przy sobie, kto mnie po prostu prostuje.
To ja teraz podam numery telefonów, bo oczywiście mogą Państwo do nas również zatelefonować. 81 to kierunkowy do Lublina, 743 7383 to pierwszy numer, a drugi 801 50 10 22. Można też pisać monika.hemperek@radiomyślnik.lublin.pl oraz mój poniedziałkowej audycji adres radiowy licencja@radiomyślnik.lublin.pl. Czekamy na Państwa głosy na temat duchowości. Czy Państwu duchowość w życiu jest potrzebna? Czy wystarcza to, co materialne, to, co namacalne? Czy tę pustkę, o której usłyszeliśmy, da się zapełnić tym i owym? Zachęcam do rozmów. Będziemy też rozmawiać o przystanku Woodstock, bo ksiądz tam rozmawiał z młodzieżą. No i mam nadzieję, że z Państwem również. Słuchają Państwo Radia Lublin, 22:31. W studio goście ksiądz Karol Jędrusiak oraz dwa małżeństwa, Mirosław i Kinga Sobiesiakowie, Łukasz i Eliza Szypulscy. Rozmawiamy o duchowości. Czy w Państwa życiu były takie momenty, kiedy ta duchowość była jakoś zminimalizowana, oddalona, zapomniana, wyciszona? Nie wiem, jak to ująć.
To może ja. Był taki okres. Generalnie wychowany jestem w rodzinie katolickiej, zawsze blisko kościoła, formacja Oazy. I wszystko było piękne, dopóki nie praca. Praca w korporacji, gdzie wartości były zupełnie inne, gdzie liczył się tylko pieniądz, sukces, wynik. I w pewnym momencie uwierzyłem, że jestem samowystarczalny, że skoro jestem dobry w tym, co robię, skoro przyszły pieniądze, przyszły nagrody, wyróżnienia, no to jestem tak jakby kuloodporny, że jak nie ja, to kto? Też miałem takie właśnie powiedzenie, że jak nie ja, to kto? I tak to trwało do pewnego momentu, kiedy Pan Bóg mnie dotknął i tak naprawdę uratował. Przyszły pierwsze schody. I w tym momencie w rodzinie, tak naprawdę to chyba moje dziecko mnie nawróciło, które stwierdziło w pewnym momencie, że widzi tylko moje plecy i nie mam dla niej czasu. Ja się wtedy zezłościłem mocno, ale moja żona wieczorkiem mi wytłumaczyła, o co w tym wszystkim chodzi i mocno, mocno mnie to dotknęło. I wtedy właśnie postanowiliśmy, że musimy to zmienić. I z powrotem po prostu ratunek, jak zwykle Pan Jezus wyciągnął rękę. No i jestem tu, gdzie jestem. Właśnie znowu wróciłem na ścieżkę wiary, wróciliśmy na szlak pielgrzymkowy. I uważam, że to był taki moment ponownego nawrócenia. To nawrócenie jest cały czas się, że tak powiem, wydarza, ale ten moment to był takim bardzo ważnym momentem dotknięciem Pana Boga.
Ja myślę, że czasami tak jest w życiu człowieka, że faktycznie sukcesy przesłaniają nam tą duchowość, tak, którą mamy w sobie, czy wiarę. Mnie jest chyba bliżej ku temu stwierdzeniu, tak, że duchowość to wiara, to po prostu moja wiara. Ale tak samo i może się dziać w momencie, kiedy przychodzą trudy, tak? I tak jak Mirek powiedział, on miał taki moment w swoim życiu. Ja muszę powiedzieć, że takim momentem dla mnie było zawarcie naszego związku, tak, czyli sakrament, kiedy wiedziałam, że Pan Bóg nam błogosławi, ale w pewnym momencie stwierdziłam sobie w środku, w swoim sercu, dobrze Panie Boże, to teraz jeśli nam błogosławisz, to już my będziemy układać sobie po swojemu, tak? No i tak się działo przez wiele lat, kiedy faktycznie Pan Bóg był z nami, sukcesy, radości, dzieci, które też dawały radość, praca, wszystko się tak naprawdę układało. I właściwie tak jak Mirek powiedział, ja chyba też wpadłam właśnie w taki kołowrotek, z którego tak naprawdę no, nie było wyjścia bez tego, który nad nami czuwał, czyli bez tak naprawdę no, Pana Boga, tak?
A jak w tym kołowrotku się Pani czuła?
No właśnie, w pewnym momencie stwierdziłam, że do niczego to nie prowadzi, tak? To tak naprawdę jest droga donikąd, bo jest tylko w koło. W pewnym momencie nie dawała żadnej radości, tak? Nie dawała tak naprawdę wizji, co będzie dalej, tak? Czy to będzie dobrze, czy będzie źle. Zaczynały przychodzić myśli takie, co będzie, jeśli się nie powiedzie, tak? Czyli to, co robiliśmy, nie dawało nam radości, tylko przychodziły myśli o tym, że no kiedyś to się pewnie musi skończyć, tak? I co wtedy? I co wtedy? No i tak jak Mirek gdzieś tam został dotknięty bardzo szybko, mnie to przychodziło trochę wolniej, tak, etapami, ale w pewnym momencie też powiedziałam, Panie Boże, jeśli Ty czegoś z tym nie zrobisz, to ja stoję w miejscu, a tak naprawdę cofam się, tak? Wierzę w tej swojej duchowości, w braku ufności też tak naprawdę już sobie samej, nam nawzajem i też tobie, więc coś zrób. No i zrobił.
Znaczy tak naprawdę to też było tak, że myśmy cały czas, myśmy się nigdy nie kłócili, tylko że w pewnym momencie przychodziliśmy obok siebie, bo mieliśmy pracę zawodową, która nas absorbowała, traciliśmy między sobą relacje, nie było takiego ducha ani tej przyjaźni, miłości, tylko każdy żył sobie. Taki czysty egoizm. I cały czas lęk, we mnie był lęk i strach, bo były coraz to nowsze wyzwania, czy ja podołam. I na początku, kiedy były sukcesy, to było okej, a jak był ten sufit szklany, no to zaczął się lęk. Więc i wtedy było: Panie Boże, co dalej? Ja już nie daję rady. No i Pan Bóg pomógł.
Państwo kiwają głowami, przytakują, czyli podobnie Państwo czują?
Ja powiem, może nie miałam takich doświadczeń, takich mocnych, silnych, które by bardzo jakoś tam szczególnie rzutowały na moją wiarę, ale było sporo takich drobnych, takich codziennych, gdzie musiałam podejmować różnego rodzaju decyzje, czasami takie, z których byłam zadowolona, czasami niekoniecznie. I zdawałam sobie sprawę z tego, że zaufanie Panu Bogu jest dla mnie kluczem do tego, żeby planować w ogóle swoje życie. To były decyzje czasami dotyczące na przykład pracy zawodowej. Akurat obecnie pełnię taką, można powiedzieć, funkcję zawodową kierowniczą, żeby nie wchodzić w szczegóły. I kiedy po raz pierwszy podejmowałam decyzję o takim kroku, pomyślałam, że ja po ludzku nie nadaję się do czegoś takiego. Moje cechy charakteru nie pasują na osobę, która mogłaby zarządzać innymi ludźmi. Jednakże jakiś taki zbieg różnych i okoliczności, ale myślę też, że była w tym jakaś ręka Boża, doprowadziły mnie do takiego miejsca, w jakim jestem. I zdałam sobie z tego sprawę, że dzięki tej właśnie duchowości, tak szeroko ujętej, ale w tym momencie zaufaniu, takim konkretnie zaufaniu Panu Bogu, że jak Ty mnie nie poprowadzisz, to tutaj będzie bardzo źle. Zdaję sobie sprawę z tego, że pomimo tych moich ludzkich takich ułomności, wydarza się dużo dobra w tej właśnie dziedzinie. Jest to dla mnie utwierdzenie, że Pan Bóg mnie tam widocznie chce. I gdzieś ta historia się już powtarza w tym momencie, w moim przypadku po raz czwarty, i jakby wchodzę w to z taką nadzieją, że to nie jest tylko i wyłącznie moje. I tak trochę ta duchowość moja wygląda, że ja pytam, za każdym razem pytam, czy to jest moje miejsce. Panie Boże, czy Ty chcesz mnie tam w ogóle widzieć? A jeżeli chcesz mnie widzieć, to po co Ty tam nie chcesz widzieć? Dlaczego właśnie tam ja jestem potrzebna? Jest tysiące innych osób, które by się świetniej odnalazły w tym miejscu. To tak zawodowo, ale też nawet w jakichś takich kwestiach wychowawczych, dzieci chociażby. Bardzo mi to pomaga, taka właśnie postawa wiary, bo podejrzewam, że bardzo bym popsuła im życie, bardziej niż to robię. Gdyby nie to, że staram się pytać Pana Boga, jak ja mam ich wychowywać, jak ja mam im po prostu pomagać kroczyć w tym dla nich trudnym życiu. Czy powinnam w coś ingerować, czy po prostu zostawić. I nie ukrywam, że to nie jest jakaś tylko i wyłącznie moja decyzja, ja i Pan Bóg, ale my wspólnie. Ja mam taką świadomość mocno i tego bardzo doświadczam, że Pan Bóg mówi też przez mojego męża do mnie, że jesteśmy tak bardzo różni, tak nieprawdopodobnie mamy inne spojrzenie na pewne sprawy, nie tylko dlatego, że mężczyzna, kobieta inaczej widzimy, ale i charaktery, i jakieś nasze historie, rodziny, z których pochodzimy, o tym świadczą. I ja bym wiem, że dużo rzeczy zrobiła nie tak. A tak dzięki naszej wspólnej duchowości, tak to nazwijmy, wspólnej wierze, udaje nam się, znaczy mi się przynajmniej udaje, słuchając męża, no czegoś tam nie zepsuć. Więc tak bardziej bym powiedziała, że ta wiara jest mi bardzo potrzebna w takich momentach. Bo gdybym tylko chciała, nie wiem, książkowo do czegoś podejść, to pewnie nie byłoby to właściwe, bo czasami robię rzeczy takie, no wbrew logice by się wydawało, ale one tak naprawdę prowadzą ku dobru. I to dobro się naprawdę wydarza.
Mówiąc o duchowości, bardzo potrzebna jest wiara w to, że jest jakiś duch. Bez tego bardzo trudno w dzisiejszym świecie żyć czymś innym. Nie, ja mam zawsze, bardzo często doświadczam takiej pokusy właśnie żyć karierą, żyć pieniądzem, żyć problemem, żyć nadzieją na sukces na przykład, nie? Więc ja mam wielki głód duchowości, to znaczy chcę, żeby ten duch w jakiś sposób objawiał się w moim życiu. I to nie jest tak zawsze, że ja go czuję. Czasem są takie dni, kiedy są olbrzymie pustynie i wtedy wiem, że moja duchowość polega na tym, że jestem wierny słowu, że jestem wierny postawie, wierny decyzji. I bo tak jest w życiu duchowym, że jest i górka, i dołek, ale my jakby prowadząc takie życie duchowe, próbujemy tą górkę i ten dołek zbliżyć do siebie, żeby nie rozpalać nie wiadomo jakich emocji, ale również tych dołów, tych depresji i tak dalej. Więc ono tak naprawdę, życie duchowe czy duchowość pomaga nam żyć właśnie w takiej harmonii, w jakiejś równowadze małżeńskiej, rodzinnej. Ono po prostu zwyczajnie pomaga, nie?
Daje taki pokój, spokój tak naprawdę, bo to o to chodzi. Wyprowadza z pewnego chaosu, nieuporządkowania. A takie życie duchowe właśnie porządkuje, łagodzi. Daje poczucie takiej pewności, że to wszystko się tak poukłada, jak powinno być. Że jest ktoś, kto nad tym czuwa i kto nas w tym przez to wszystko poprowadzi, przeprowadzi. Będzie to miało naprawdę dobry finał.
A wtedy, kiedy przychodzą naprawdę trudne chwile, choroba, cierpienie, odchodzenie bliskich?
Mamy w tej chwili takie doświadczenie. Nasza córka ma 16 lat, akurat ma jakiś poważny stan zapalny oczu. Nie wiemy w ogóle, co jest źródłem tego. Od prawie czterech miesięcy szukamy jakby przyczyny tej choroby. Ciągle dowiadujemy się czegoś nowego i widzimy, jak Pan Bóg nas przeprowadza przez tą jej chorobę. Po pierwsze, daje nam zupełny spokój. Ja mam taką pewność, że to do czegoś nas doprowadzi, może to nas uchroni, albo ją tak naprawdę uchroni kiedyś w przyszłości przed czymś może bardziej poważnym, tak to widzę. Ale też zobaczyłam taką drogę, jak my się dowiadywaliśmy o tej chorobie. Bo to było zwykłe pójście do lekarza po to, żeby dostała receptę na okulary. I dowiadujemy się, że jest stan zapalny, trzeba coś z tym zrobić. Ileś tam wizyt, które nic nie dają, w końcu klinika na Chmielnej. I okazuje się, że takie osoby nagle się spotkaliśmy takie osoby, które nas we właściwy sposób pokierowały. To było na takiej nawet zasadzie, że no, bardzo późna wizyta będzie, więc to jest niemożliwe, żeby tyle czekać. Nagle ktoś słowo tylko mówi, proszę pójść tu i tu, spróbować. Może ktoś was tam jakoś poprowadzi. I faktycznie przychodzi taka pomoc. Ja mam taki zwyczaj, że jeżeli mam trudne rozmowy, to zawsze proszę swoich aniołów, stróżów naszej rodziny, naszego małżeństwa, aby pogadały z tymi aniołami, tych ludzi, z którymi mi przyjdzie się spotkać. Jest to zawsze skuteczna modlitwa i faktycznie jestem wtedy przyjęta, zrozumiana. Od razu jest jakieś takie wejście, jakby po prostu było wszystko umówione. I zauważyliśmy, że my z takim spokojem przechodziliśmy od gabinetu do gabinetu. Wszystko się fajnie układało. Gdzieś jakaś rozmowa, ktoś podpowiedział nazwisko kolejnego lekarza. Ale co jest w tym, myślę, że takie wyjątkowe, że my nie mamy tutaj żadnego strachu. Nie mamy jakiejś obawy, że to się coś wydarzy, nie wiadomo co to będzie. My po prostu mamy zaufanie. Z jakiegoś powodu to się wydarzyło. Nie wiemy jeszcze dlaczego, co to będzie. A może ta choroba była już bardzo dawno, a my jej nie zauważyliśmy. A może to jest właśnie jedyna okazja, żeby w tej chwili nad tym się pochylić. Nie gdybam, nie wymyślam, nie mam w ogóle żadnej pretensji, nawet jakiegoś skrawka, że czemu Panie Boże tak się dzieje. Po prostu tak ma być. na chwałę Bożą, niech tak się dzieje. I uważam, że to się wszystko porozwiązuje we właściwy sposób. My po prostu żyjemy tak, jak żeśmy żyli. Tyle, że częściej chodzimy do lekarza. I tak jest, taka jest jakby różnica. Oddajemy to. Także to
życie
tak
duchowością, nie, pozwala nam przeżywać niezwykłe pocieszenia. Nawet w tym momencie, kiedy się czujemy zupełnie bezradni, to mamy to doświadczenie, że ktoś bardzo przedziwnie nas pociesza, dotyka naszego serca, jakby tłumaczy też właśnie te wszystkie rzeczy w naszych głowach, sercach, że my nie wpadamy w ten wir rozpaczy.
Ja mam aż ciarki, jak tego słucham, bo jest pani matką, kochającą matką i z taką mądrością i z takim zaufaniem może pani mówić o tej chorobie, chorobie dziecka. Mam nadzieję, że ktoś, kto miał to usłyszeć, usłyszał to. Może też lekarz, który wie, jak rozwiązać ten problem. Może ktoś, mam taką ogromną nadzieję i życzyłabym sobie tego i państwu, ale też ktoś, kto na przykład jest bliski załamania albo już załamuje się. Tylu ludzi teraz tak naprawdę cierpi po pandemii na depresję, na różnego rodzaju załamania psychiczne, a i sytuacja finansowa nie jest kolorowa. Też ludzie o tym mówią, że trudno wiążą koniec z końcem. Więc czasami podejmują drastyczne, w tym stresie, w tym zagubieniu decyzje. Teraz popatrzę na księdza, bo zanim porozmawiamy o takim wymiarze małżeńskim, jak duchowość objawia się w małżeństwach, to chciałam zapytać księdza, czy ja mogę w ogóle zapytać o to, czy jakieś cienie duchowości ksiądz zauważył?
Zauważyłem, albo inaczej, zauważam. Bo to nie jest tak, że my jako księża jesteśmy wolni od jakiejś słabości. Tak jak Mirek przed chwilą powiedział, to co go wciągnęło, to praca. Ja pamiętam, to co mnie odciągnęło od Pana Boga, ja bym to tak nazwał, to był taki moment właśnie w drodze kapłańskiej. To był moment, kiedy byłem taki pewny siebie. Ponieważ dużo działałem, dużo robiłem w parafii, dużo czasu mi zajmowały różne sprawy takie duszpasterskie, ale też i sam wynajdowałem. I wszedłem w kryzys, który, nawet nie miałem tego świadomości, że tak mogę wejść w taki kryzys. Zawsze też miałem takie poczucie, że jestem mocny duchowo. Tu się okazuje jednak, że Pan Bóg mi dał taką lekcję pokory i to bardzo dużo, ponieważ już był nawet taki moment, w którym się zastanawiałem nad swoją drogą. Ale to, co mnie w tym momencie uratowało, ja bym tak mocno powiedział, to jest właśnie zejście na bok z tego trochę, że tak powiem, pędu tego świata. Ponieważ pojechałem na rekolekcje ignacjańskie, w których po pierwsze wyłączyłem komórkę, po drugie wyłączyłem wszystkie kontakty. Kolejna rzecz to była cisza, ja sam ze sobą, a przede wszystkim ja z Panem Bogiem. I to było coś, co mnie po prostu w tym stanie takiego zabiegania, jakiegoś chaosu, w którym nawet sam jako kapłan zastanawiałem się, gdzie jest moje miejsce, Pan Bóg mi zaczął rozjaśniać. Bardzo spokojnie, miałem takie wrażenie, bardzo cierpliwie, ale właśnie ten moment właśnie trochę odejścia od świata, od tego chaosu, albo inaczej od tego hałasu spowodował, że tak, usłyszałem też i siebie, czego ja chcę tak naprawdę, ale też i usłyszałem też, do czego mnie Pan Bóg zaprasza. Po raz zresztą kolejny, bo był kiedyś taki moment też, że uciekałem od powołania, od kapłaństwa. Pan Bóg mnie do tej drogi zapraszał. I właśnie też były takie momenty, że uciekałem w świat. I wtedy właśnie Pan Bóg i tak wołał delikatnie, ale cierpliwie pukał do mojego serca. I to był też moment, w którym ja nie jestem w stanie też opisać ogólnie tego uczucia, kiedy zgodziłem się Panu Bogu na tą drogę życiową, w tym sensie też i sobie samemu, A w sytuacji też w kapłaństwie, kiedy miałem ten kryzys, też ten moment takiej wolności, kiedy stanąłem przed Panem Bogiem i też zobaczyłem, czego Pan Bóg chce, ale też i czego ja chcę. I to było też bardzo coś takie uwalniające. Ale właśnie to, co chcę podkreślić, to cisza, właśnie trwanie na rekolekcjach właśnie przed Panem Bogiem. To było na początku też trudne, ponieważ przejście ze świata do ciszy, powiem szczerze, no czytałem, bo też na takich rekolekcjach ignacjańskich jest taka zasada, że raczej nie czyta się nic poza tym, co rekolekcjoniści dają, bo nie przygotowują, ale czytałem wszystko, proszę mi wierzyć. Czytałem nawet instrukcje obsługi w momencie, kiedy gdyby był pożar w budynku. Chodziłem wszędzie, szukałem jakichś bodźców, ale to był moment, w których zacząłem właśnie też sobie uświadamiać, jak bardzo ja jestem pochłonięty też przez ten świat, ale też jak ja bardzo jestem zagubiony i właśnie no, ten moment takiego odnalezienia i Pana Boga, i siebie na nowo, to jest, ja bym to nazwał nowe narodziny.
Instrukcja obsługi siebie.
Tak, albo inaczej, tak, instrukcja obsługi siebie. Tak,
ale właśnie, tak. Zacząłem słuchać siebie. Ktoś pomyśli, gdzie jestem ja? W tym moim ego, w mojej głowie, gdzie jestem? Ten ja, który przemawiam tak... że ja to zrozumiem. Jeżeli w ogóle ja zadałam to pytanie po polsku.
Znaczy, mniej więcej mam takie wrażenie, rozumiem, ale tam, ja jestem tam, gdzie ja jestem wolny, mam takie wrażenie. I tutaj też, gdzie spotykam Pana Boga, to ja jestem wolny, naprawdę. Mam takie poczucie i to jest dla mnie za każdym razem, kiedy właśnie na przykład siądę do modlitwy, to ja mam takie poczucie naprawdę wewnętrznej wolności. Zresztą no trudno też jest tak, że tak powiem, niektóre rzeczy opisać słowami, ale no właśnie, właśnie, jestem prawdziwy też tam, gdzie mam takie poczucie sensu, ja bym to też nazwał, że to jest moje miejsce, właśnie jestem w tym miejscu, gdzie powinienem być, ale to jest też takie, no ja mam takie wrażenie jakby, właśnie w tym momencie kryzysu miałem takie wrażenie jakbym trochę nie pasował do swojej skóry, ja bym to powiedział, albo do, no właśnie, do siebie. A jak właśnie zacząłem się zbliżać do Pana Boga, to miałem wrażenie, że zacząłem się zbliżać do siebie po prostu. To jest, zacząłem, że tak powiem, widzieć to swoje prawdziwe ja.
Ludzie czasami mówią, że słuchają siebie, a okazuje się, że tym głosem wewnętrznym jest to, co powiedzieli nam rodzice, że tak mamy postępować, powiedzieli nam nauczyciele, jak mamy postępować, powiedział nam Facebook, jak mamy postępować. Ci wszyscy, którzy moderują nasze zachowania poprzez media społecznościowe, seriale i tak dalej, książki, które przeczytaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Znajomi w pracy. A ten głos... Ten to ja w wolności.
Tak, i wolność, ja bym powiedział tak, i wolność, i radość, taki wewnętrzny pokój no nie wiem, takie poczucie też bezpieczeństwa. To jest ten głos, który na pewno wypływa od Pana Boga.
Warto w to iść nawet wtedy, kiedy to nie jest modne, kiedy to nie jest instagramowe. Pozornie nie można by było się tym pochwalić na Facebooku.
Dokładnie.
O wymiarze duchowości w życiu codziennym będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie również z moimi gośćmi. Przypominam, w studio Radia Lubin ksiądz Karol Jędrusiak oraz małżeństwa, które współpracują z księdzem, rozmawiają o duchowości, tworzą różne wydarzenia. O tych wydarzeniach będziemy rozmawiać. Państwo Mirosław i Kinga Sebiesiakowie oraz Łukasz i Eliza Szypulscy. Program realizuje Piotr Wierzchoń, a muzykę do dzisiejszego programu przygotował ksiądz Karol Jędrusiak. Za chwilę już biegniemy przygotowywać muzykę do kolejnej godziny.